i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
Października 1947 roku Stanisław Mikołajczyk nielegalnie opuścił Polskę. To wydarzenie, nazywane czasem ucieczką Mikołajczyka, będzie dzisiaj wydarzeniem miesiąca. Kim był Stanisław Mikołajczyk? Stanisław Mikołajczyk urodził się 8 lipca 1901 roku w dalekiej Westfalii w rodzinie polskich emigrantów. Wypadek ojca w kopalni spowodował konieczność przerwania nauki w 4 klasie szkoły podstawowej i powrót do Strzyżowa koło Dobrzycy. Zarobione pieniądze przez rodzinę wystarczyły na zakup zaledwie 6 hektarów lichej ziemi, której uprawą zajmował się razem z matką. Głodny wiedzy ukończył fachowe kursy rolnicze i Uniwersytet Ludowy w Dalkach. W 1918 roku walczył w Powstaniu Wielkopolskim, a 2 lata później w wojnie polsko-bolszewickiej. Młody Stanisław Mikołajczyk związał się z Polskim Ruchem Ludowym. W 1922 roku wstąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast. Rok później znalazł się w gronie założycieli Związku Młodzieży Wiejskiej Ziemi Wielkopolskiej, a w 1928 roku został prezesem Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej WICI. W latach 1930-35 był posłem na Sejm. Po zjednoczeniu Ruchu Ludowego w Stronnictwo Ludowe od 1933 roku pełnił obowiązki jego wiceprezesa, a w 1937 roku został prezesem Stronnictwa Ludowego. Należał do najbliższych współpracowników Wincentego Witosa. Był jednym z organizatorów strajku chłopskiego w 1937 roku. Stanisław Mikołajczyk działalność polityczną łączył z pracą społeczną. W 1936 roku został wybrany prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek i Organizacji Rolniczych. Zyskał sobie na tym stanowisku powszechny szacunek, czego wyrazem był ponowny wybór w 1939 roku przez aklamację. Mikołajczyk, świadomy zagrożenia ze strony Niemiec, pisał w lipcu 1939 roku. Póki granice Polski nie dotkną się Odry, nie obejmą Prus Wschodnich, nie zniosą fikcji wolnego miasta, Polska spokoju mieć nie będzie. Gdy miesiąc później hitlerowskie hordy zaatakowały Polskę, przywdział mundur. Jako starszy szeregowy odbył kampanię wrześniową. Potem, razem z tysiącami innych żołnierzy, znalazł się na Węgrzech, skąd przedostał się do Francji. Na emigracji Mikołajczyk stał się faktycznym przywódcą polskich ludowców, jednym z najbliższych współpracowników premiera Władysława Sikorskiego. W grudniu 1939 roku został wiceprzewodniczącym Rady Narodowej namiastki Polskiego Sejmu na emigracji. W 1931 roku objął tekę ministra spraw wewnętrznych i wicepremiera. Rok później stanął na czele Międzynarodowej Unii Chłopskiej, powołanej przez polityków ludowych z Polski, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Jugosławii i Czechosłowacji. Po tragicznej śmierci generała Władysława Sikorskiego w Gibraltarze 4 lipca 1933 roku Stanisław Mikołajczyk został jego następcą. Został premierem rządu polskiego. Pełnił tą funkcję nieco ponad rok. W czasie, kiedy Mikołajczyk był premierem, sytuacja Polski ulegała stałemu pogorszeniu. Konferencja w Teheranie pod koniec 1933 roku przesądziła faktycznie o tym, że Polska traci Kresy Wschodnie. Wkraczająca na ziemię polską w roku następnym Armia Czerwona nie uznawała ujawniających się władz Polskiego Państwa Podziemnego. W Lublinie zainstalowano agenturę komunistyczną pod nazwą Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Mikołajczyk rozmawiał z Rooseveltem, rozmawiał z Churchillem, rozmawiał z polskimi komunistami w Moskwie. Starał się stać na stanowisku polskich pryncypiów, czyli obrony całości terytorium w granicach 1939 roku i polskiej niepodległości. Ale z każdym miesiącem, z każdym dniem utwierdzał się w przekonaniu, że jest to w tej sytuacji nierealne, niemożliwe. Że nie da się uratować przynależności do Polski Wilna, Grodna, Lwowa, innych polskich miast i wsi leżących na ziemiach wschodnich. Natomiast uważał, że są pewne szanse na uratowanie niepodległości. Dlatego był gotowy zrezygnować z polskich ziem wschodnich, aby starać się przynajmniej uratować polską niepodległość. Inni polscy politycy emigracyjni, tacy jak chociażby prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Władysław Raczkiewicz, czy polscy generałowie jak Kazimierz Soskowski czy Władysław Anders, uważali, że rząd polski, władze polskie muszą twardo stać na gruncie pełnej suwerenności i integralności terytorium państwa polskiego. Że nawet jeżeli jest tak, że nie da się uratować niepodległości, że nie da się uratować całości polskiego terytorium, to nigdy z takim gwałtem dokonanym na Polakach nie można się pogodzić. Stanisław Mikołajczyk, kiedy zorientował się, że jego poglądy wśród polityków emigracyjnych są w mniejszości, zrezygnował jesienią 1934 roku z funkcji premiera. Nowym premierem został Tomasz Arciszewski, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, człowiek, który przybył z kraju o jednoznacznych antykomunistycznych poglądach, przeciwnik jakiegokolwiek kompromisu ze Stalinem. Otworzył rząd razem ze Stronnictwem Narodowym. Przed II wojną światową te dwie partie były ze sobą w nieustającym, bardzo ostrym konflikcie. Teraz, w 1944 roku, te dwie partie połączył twardy, pryncypialny antykomunizm i przekonanie, że rozmowy ze Stalinem nie mają sensu, że trzeba twardo stać na gruncie narodowych pryncypiów. Stanisław Mikołajczyk nie wszedł do tego rządu. Razem ze Stronnictwem Ludowym, którego był liderem, przeszedł do opozycji. Również poza rządem znalazła się kolejna partia emigracyjna, Stronnictwo Pracy z Karolem Popielem, który należał do bliskich współpracowników Stanisława Mikołajczyka. W lutym 1935 roku mamy konferencję jałtańską. W Jałcie na Krymie spotkali się przywódcy koalicji antyhitlerowskiej, Winston Churchill, premier Wielkiej Brytanii, Józef Stalin, który był gospodarzem tego spotkania, i Roosevelt, prezydent Stanów Zjednoczonych. Na tej właśnie konferencji jałtańskiej zapadły najważniejsze decyzje, stąd cały porządek po II wojnie światowej nazywamy popularnie porządkiem jałtańskim. Tam zapadły również ważne decyzje dotyczące Polski. Potwierdzono decyzję teherańską o utracie przez Polskę ziem wschodnich. Obiecano Polakom jakieś nabytki na północy i zachodzie, ale nie określono dokładnie jakie. Tu również ponad głowami Polaków ustalono, że po zakończeniu II wojny światowej władzę w Polsce miał przejąć nowy rząd, w skład którego mieli wejść komuniści i niektórzy politycy z emigracji. Ustalono, że ten rząd tymczasowy zostanie uznany przez państwa zachodnie, które nie uznawały rządów komunistycznych, które wtedy funkcjonowały w Lublinie. I ustalono, że zaraz po zakończeniu wojny odbędą się w Polsce wolne wybory. Władze polskie w Londynie odrzuciły Jałtę, uznały Jałtę za kolejny dyktat, za kolejną zdradę, za kolejny rozbiór Polski. Stanisław Mikołajczyk dostrzegł w postanowieniach konferencji jałtańskiej pewną szansę. Dlatego uznał decyzje jałtańskie. Nie dlatego, że one mu się podobały, ale dlatego, że dostrzegł w nich pewną szansę na uratowanie przez Polskę niepodległości. Ta wolna szansa to były obiecane przez Stalina wolne wybory. Plan polityczny Mikołajczyka był dość prosty. Za wszelką cenę wrócić do kraju, wygrać wolne wybory, przejąć władzę w Polsce, uchronić Polskę przed komunizmem, uchronić Polskę przed staniem się protektoratem rosyjskim. Dlatego Mikołajczyk uznał Jałtę, dlatego Mikołajczyk pojechał na rozmowy do Moskwy w czerwcu 1945 roku. W tym samym czasie, kiedy Mikołajczyk rozmawia z polskimi komunistami na temat porozumienia, na temat wejścia jego i jego zwolenników do rządu tymczasowego, w Moskwie sądzono przywódców państwa podziemnego, tak zwany proces 16. Sądzony był m.in. Leopold Okulicki, ostatni komendant główny Armii Krajowej, szef Rady Jedności Narodowej Kazimierz Pużak czy Adam Bień, działacz Stronnictwa Ludowego. Mikołajczyk był w tym samym czasie w Moskwie, był wolnym człowiekiem, ale miał swój polityczny plan. Dlatego nie mógł podjąć jakichś kroków, żeby upomnieć się o tych niesłusznie skazywanych działaczy Polskiego Państwa Podziemnego. Na mocy porozumień zawartych w Moskwie Mikołajczyk miał zostać wicepremierem tymczasowego rządu jedności narodowej. miał zostać ministrem rolnictwa, mógł wrócić do kraju i mógł stworzyć w Polsce własną partię polityczną. 27 czerwca 1935 roku Mikołajczyk wraca do Polski. Gdzie się wówczas Mikołajczyk nie pojawił, wszędzie witały go tłumy. Stanisław Wójcik tak wspominał powitanie Mikołajczyka w Warszawie. Okrzyki, niech żyje Mikołajczyk, wzdłuż całej trasy zmieniały się w jeden wielki huragan. Kobiety zalewały się łzami, a nierzadko można było widzieć mężczyznę usuwającego łzem z oka. Dla ówczesnych Polaków, udręczonych długą okupacją, przerażonych tym, co działo się po zajęciu tych ziem przez Armię Czerwoną, przerażonych perspektywą zapanowania w Polsce komunistycznych rządów, Mikołajczyk jawił się jako ten mąż opatrznościowy, który może przynieść Polakom wolność, który może nas uchronić przed tym najgorszym, przez komunistycznym zniewoleniem. Dla kolegów z emigracji Mikołajczyk był często zdrajcą, był kimś, kto wyłamał się z jednolitego frontu odmowy uznawania dyktatu wielkich mocarstw. Był postrzegany jako ktoś naiwny, kto angażuje się w działania, które są skazane na niepowodzenie. Ale powtarzam, setek tysięcy Polaków Mikołajczyk był tą wielką nadzieją, był tym wielkim mężem zaufania, stał się tym wielkim narodowym przywódcą. Ponieważ komuniści utworzyli partię o nazwie Stronnictwo Ludowe i władzę w tym partii sprawowali kryptokomuniści, dlatego Mikołajczyk tworzy partię o nazwie Polskie Stronnictwo Ludowe. To Polskie Stronnictwo Ludowe, którym teoretycznie kierował Wincenty Witos, jednak Witos był schorowany i tak naprawdę od początku faktyczne przywództwo było w rękach Mikołajczyka. To Polskie Stronnictwo Ludowe, które od zera tworzy Mikołajczyk, staje się wkrótce partią liczącą blisko 600 tysięcy członków. Ludność Polski po II wojnie światowej to około 24 milionów ludzi. I teraz do Polskiego Stronnictwa Ludowego w ciągu kilku miesięcy zapisuje się ponad 500 000 ludzi. Nie tylko chłopów, nie tylko działaczy ludowych. Zapisują się inteligenci, zapisują się profesorowie, zapisują się robotnicy. Polskie Stronnictwo Ludowe staje się taką wielką partią antykomunistyczną. Wielką partią narodowego oporu przeciwko komunistycznemu zniewoleniu. Komuniści szykanują działaczy PSL-u na każdym kroku i systematycznie odwlekają wybory. Wspominałem już przed chwilą, że w Jałcie Stalin obiecał Rooseveltowi i Churchillowi, że wybory w Polsce odbędą się zaraz po wojnie. Nie odbyły się ani w 1945, ani w 1946 roku. Dlaczego? Bo komuniści świetnie wiedzieli, że wolne wybory zakończą się klęską. Nikt wtedy nie robił badań opinii publicznej. Jednak dla nikogo nie ulega żadnej wątpliwości, że gdyby zrobić wolne, demokratyczne wybory w Polsce, czy w roku 1935, czy w roku 1936, wynik tych wyborów był dość oczywisty. PSL Mikołajczyka wygrałby je z olbrzymią przewagą. Możemy się spierać, czy wygrałby je, uzyskując 70, 80, a może 75% głosu. Ale dla nikogo z historyków zajmujących się historią Polski po II wojnie światowej nie ulega wątpliwości, że taki byłby wynik prawdziwie wolnych wyborów. Komuniści sobie zdają z tego sprawę, dlatego te wybory odwlekają. Dlatego w 1936 roku organizują referendum, które przegrali, ale wyniki zostały sfałszowane. Ponieważ nie da się odwlekać wyborów w nieskończoność, ostatecznie ustalono, że wybory odbędą się w roku 1947. W styczniu tego roku, właśnie w ramach wydarzenia miesiąca, omawiałem to wydarzenie sprzed 70 lat. 19 stycznia 1937 rok, wybory do Sejmu sfałszowane przez komunistów. Mimo szykan, mimo użycia całego aparatu państwa do dyskredytowania PSL-u, do lansowania tzw. kandydatów bloku, czyli listy komunistów i partii związanych z komunistami. Nie ulega wątpliwości, że PSL te wybory wygrał w sposób zdecydowany. Jednak nie ujawniono prawdziwych wyników wyborów. Podano, że na PSL głosowało zaledwie 10% wyborców. Tak naprawdę tych wyborców było dużo ponad 50%, może nawet około 70%. Mikołajczyk został wybrany posłem z niewielką grupą parlamentarzystów, zasiadł w ławach nowo wybranego Sejmu i tam próbował odgrywać rolę pryncypialnej opozycji. 28 czerwca 1947 roku mówił z sejmowej mównicy. Tam, gdzie raz PPR trzyma i kieruje siłą policyjną, tam nie ma miejsca na wolność człowieka, nie ma demokracji, a jest tylko szyld tak zwanej demokracji ludowej. Jednak bardzo trudno było być nawet taką ograniczoną opozycją sejmową, ponieważ nawet w prasie ludowej nie mogły się ukazywać teksty przemówień sejmowych. Były cenzurowane. Nie było transmisji bezpośrednich z obrad Sejmu. Czyli to, co mówił Mikołajczyk w Sejmie, słyszeli posłowie, słyszeli ci, którzy wówczas w Sejmie byli, ale społeczeństwo nawet nie miało szansy dowiedzieć się, jak przemawia Mikołajczyk, jak przemawiają inni działacze ruchu ludowego. Jak popatrzymy na historię takich krajów jak Polska, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Czechosłowacja po II wojnie światowej, to tam wszędzie te wydarzenia przebiegają w bardzo podobny sposób. Trudno nie odnieść wrażenia, że według jednego scenariusza, scenariusza napisanego w Moskwie, który ma różne daty, różne nazwiska, ale generalnie przebieg wydarzeń we wszystkich tych krajach jest bardzo podobny do siebie. We wszystkich tych krajach po II wojnie światowej powstają partie niekomunistyczne, najczęściej są to partie chłopskie. We wszystkich tych krajach powstają rządy koalicyjne, do których wchodzą działacze niekomunistyczni. We wszystkich tych krajach dochodzi do wyborów, które są fałszowane. I we wszystkich tych krajach po wyborach następuje szybka sowietyzacja, rozprawa z opozycją, budowa systemu totalitarnego. W maju 1937 roku na emigracji pozostał premier Węgier Ferenc Nagy, lider partii podobnej do polskiego PSL-u, Partii Drobnych Rolników. W czerwcu aresztowano w parlamencie w Sofii lidera opozycji, Nikolę Petkowa. Później został skazany na karę śmierci i został stracony. W lipcu w Bukareszcie aresztowano Juliu Menu, też przywódcę opozycji, działacza partii chłopskiej. Został potem skazany na dożywocie. Wszystko to wskazywało na pewien napisany w Moskwie scenariusz polegający na aresztowaniu lidera partii chłopskiej. Ferenc Nagy został na Zachodzie, więc uniknął tego losu, a potem ci politycy byli w sfingowanych procesach skazywani, czy to na karę śmierci, czy to na karę dożywotniego więzienia. Na posiedzeniu Biura Politycznego Polskiej Partii Robotniczej w czerwcu 1937 roku Jakub Berman sygnalizował możliwość oskarżenia Stanisława Mikołajczyka, przywódcy PSL-u, o zdradę stanu. Świadczy to o tym, że również w Polsce był szykowany tego typu scenariusz. Pozbawienie Mikołajczyka immunitetu, aresztowanie, proces pokazowy, później surowy wyrok. Do Mikołajczyka zaczęły docierać ostrzeżenia, że grozi mu aresztowanie. Między innymi działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, Bolesław Drobner, miał mu taką informację przekazać. Brzmiało to bardzo wiarygodnie, chociażby ze względu na to, co się działo w Bułgarii czy w Rumunii. W tej sytuacji 17 października 1937 roku Stanisław Mikołajczyk spotkał się z sekretarzem ambasady Stanów Zjednoczonych, którego poinformował o grożącym mu niebezpieczeństwie. Najprawdopodobniej, bo tutaj są różne relacje, najprawdopodobniej poprosił również dyplomatów amerykańskich o pomoc w opuszczeniu kraju. Kiedy Mikołajczyk wracał do Polski w 1935 roku, Amerykanie mieli mu obiecać, że gdyby miał jakieś problemy, zrobią wszystko, żeby mu pomóc. Zrobią mu wszystko, żeby pomóc mu opuścić Polskę. No i Mikołajczyk uznał, że jest tego typu sytuacja. Przedstawiono mu dwie propozycje opuszczenia kraju. Mikołajczyk wybrał jedną z tych propozycji. 20 października roku 1937 Mikołajczyk poinformował o planowanej ucieczce najbliższych współpracowników. W biurze zostawił wiadomość, że wyjeżdża do Poznania, a wieczorem wsiadł w umówionym miejscu do ciężarówki ambasady brytyjskiej i ukrył się za specjalnie ułożonymi skrzyniami. Po wielu kontrolach brygad zaporowych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego samochód dotarł do Gdyni. Rano 21 października 1937 roku po zmyleniu wartownika został wprowadzony na pokład statku Baltawia, który o 9.30 odbił od mola. Po południu statek opuścił polskie wody terytorialne. Mikołajczyk opuścił terytorium polskie. Komuniści byli zaskoczeni. Najpierw nie mogli się zorientować, gdzie Mikołajczyk jest. Potem, kiedy dowiedzieli się, że udało mu się nielegalnie Polskę opuścić, wpadli w wściekłość. Ucieczka Mikołajczyka była takim sygnałem, że PSL jako partia opozycyjna de facto przestaje istnieć. Część działaczy próbowała podążyć, tak jak Mikołajczyk, na zachód. Jednym się to udało, jak Stefanowi Korbońskiemu, innym próba nielegalnego opuszczenia terytorium Polski się nie udała. Wielu działaczy PSL-u zaniechało działalności politycznej, wielu zostało aresztowanych. PSL formalnie istniał jeszcze 2 lata, bowiem w 1939 roku doszło do tak zwanego zjednoczenia ruchu ludowego. Polskie Stronnictwo Ludowe połączyło się ze Stronnictwem Ludowym i powstało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Ale po ucieczce Mikołajczyka ten PSL, który jeszcze teoretycznie funkcjonował 2 lata, przestał być partią opozycyjną. Opuszczenie przez Polskę Mikołajczyka było końcem takiej fasadowej demokracji, jaka była w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Po opuszczeniu przez Polskę Mikołajczyka w bardzo szybkim tempie buduje się w Polsce system stalinowski, system totalitarny. Mikołajczyk udał się na emigrację, tam znalazł się w pewnej pustce. Dla polityków emigracyjnych był bowiem kimś, kto wyłamał się z jednolitego frontu takich polityków jak Władysław Raczkiewicz, czy Stanisław Anders, czy Kazimierz Soskowski. Dla polityków emigracyjnych, takich jak Władysław Raczkiewicz, Anders, czy Kazimierz Soskowski, Mikołajczyk był kimś, kto wyłamał się z jednolitego frontu odmowy współpracy ze Stalinem. Znalazł się w pewnej pustce. Otaczała go grupa działaczy ludowych, grupa działaczy PSL-u, która dostała się na emigrację. Natomiast dla bardzo wielu działaczy polskiego Londynu był przegranym politykiem, którego linia polityczna zakończyła się fiaskiem. Dla Polaków staje się postacią legendarną. Zwłaszcza dla działaczy ludowych staje się drugim obok Witosa chłopskim przywódcą, liderem. Pamięć o Mikołajczyku na polskiej wsi będzie trwała przez cały okres komunistycznego zniewolenia. Mikołajczyk stanie się takim symbolem oporu przeciw komunizmowi. Tak jak mówiłem przed chwilą, stanie się drugą ważną postacią tego ruchu obok Wincentego Witosa. I tu mamy charakterystyczny, zresztą częsty w historii przykład, jak można na tego samego człowieka patrzeć z różnej optyki. Jak zupełnie inaczej postrzegano Mikołajczyka w kraju, inaczej go postrzegano w Londynie. Jego biograf, profesor Paczkowski, zatytułował biografię Mikołajczyka Klęska realisty. Mikołajczyk chciał być realistą, chciał się kierować rozumem i przegrał. Okazało się, że ci idealiści z Londynu, tacy jak Anders, Raczkiewicz czy Soskowski, wbrew pozorom byli większymi realistami. Oni z góry mówili, że nie ma sensu rozmawiać ze Stalinem, że każdy układ ze Stalinem zakończy się oszustwem Stalina. I tak się rzeczywiście stało. Stanisław Mikołajczyk umarł 13 grudnia 1966 roku. 2 czerwca 2000 roku. Prochy jego i żony zostały sprowadzone do Polski i 2 dni później pochowane na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Tam można się udać, tam można zapalić znicz, pomodlić się nad jego grobem i zadumać nad kolejami życia Stanisława Mikołajczyka, który w latach 45-47 dla wielu Polaków był ostatnią deską ratunku. Był tym politykiem, który w oczach wielu był ostatnią szansą na uratowanie Polski przed sowietyzacją, przed komunistycznym zniewoleniem.